Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Cieszymy się, że znaleźli Państwo czas na spotkanie z nami w sobotnie popołudnie w Kresowym saloniku Radia Gdańsk. Witamy serdecznie. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Bardzo dziękujemy za miłe telefony, które otrzymaliśmy od Państwa po ubiegłotygodniowej audycji i naszej wizycie w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Do pałacu w Waplewie, zgodnie z zapowiedzią, wrócimy oczywiście w drugiej części audycji.
A teraz proponuję posłuchajmy pieśni Bułata Okudżawy, która wprowadzi nas w temat, który za chwilę Państwu przedstawimy. Śpiewa Sława Przybylska.
Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk tak gęsty stoi las. Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk tak długi słupów sznur. Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask. Jak twe oczy dalekich wieczornych gwiazd zza chmur. Na tej drodze na Smoleńsk zacina wicher w twarz. Czemu ciepły rzuciłeś swój kontach, któż to wie? Może nigdy daleki nie skusiłby cię marsz. Gdyby szyję oplotły choć raz ci ręce dwie. Drogi na Smoleńsk, milczący, pusty las. Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk, samotnych słupów sznur. Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask. Jak twe oczy dalekich i zimnych gwiazd zza chmur. Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask, jak twe oczy dalekich i zimnych gwiazd zza chmur.
Szanowni Państwo, jutro obchodziłaby swoje 80. urodziny. Niestety jej życie, podobnie jak 95 innych osób, zostało przerwane 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. 21 sierpnia 1942 roku w Machowie na Wileńszczyźnie urodziła się pani prezydentowa Maria z Mackiewiczów-Kaczyńska. W miejscowym kościele świętego Andrzeja Apostoła 27 września została ochrzczona. Dziś ta miejscowość, leżąca na terenie Białorusi, nazywa się Narocz, tak jak pobliskie jezioro, największe jezioro w przedwojennej Polsce.
Rodzina Mackiewiczów od wieków mieszkała na Wileńszczyźnie, niedaleko Święcian, w Dobrzyniu, z którego ojciec, pani prezydentowej Czesław, jako leśniczy, trafił do Machowa w gminie Kobylnik w powiecie Postawy. Mama Lidia Piszczako urodziła się w Petersburgu, w którym znaleźli się jej rodzice podczas I wojny światowej. Bolszewicką Rosję opuścili w 1924 roku i zamieszkali w Machowie na Wileńszczyźnie.
Wojenne losy rodzin kresowych są do siebie podobne. Ojciec pani prezydentowej, ranny w kampanii wrześniowej, kilka miesięcy spędził w grodzieńskim szpitalu. Podczas okupacji był żołnierzem wojskowej organizacji Wilki. Nosił pseudonim Szczygieł. Jego brat Witold, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, w maju 1940 roku został zamordowany przez Sowietów w Charkowie. Drugi brat, Józef, zesłany na Syberię, wstąpił do drugiego korpusu generała Andersa i walczył pod Monte Cassino. Natomiast stryj pani prezydentowej, Henryk Mackiewicz, pseudonim Dzięcią, żołnierz 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zginął w walce z Niemcami i policją litewską pod Worzianami 31 stycznia 1944 roku.
Dwa ostatnie lata przed ekspatriacją Mackiewiczowie mieszkali w Wilnie.
Moja mama mieszkała, to znaczy młodość spędziła w Wilnie i wiem, że dziadkowie mieszkali w Wilnie. Wiem, że na ulicy Algirdo były zawsze w domu kartki z widokówki starego Wilna i mama często wracała wspomnieniami do tego miasta.
To było krótkie wspomnienie pani prezydentowej podczas jej pobytu w Wilnie w kwietniu 2009 roku. W 1945 roku państwo Mackiewiczowie z dziećmi Marią i Konradem wyjechali na tzw. ziemie odzyskane na Pomorze do Człuchowa. Czesław Mackiewicz został leśniczym w Nowej Brdzie. Aresztowany jesienią 1948 roku przez Urząd Bezpieczeństwa w ramach akcji X wymierzonej w Wileński Okręg Armii Krajowej, został w styczniu 1949 roku skazany na 5 lat więzienia. Jednak wyrok darowano mu na podstawie amnestii.
Czesław Mackiewicz nie mógł już posiadać broni i wykonywać zawodu leśniczego. W związku z tym państwo Mackiewiczowie przenieśli się z Człuchowa do Złotowa w Wielkopolsce, a potem ze względu na wątłe zdrowie córki do Rabki. I tam w 1961 roku Maria Mackiewiczówna uzyskała maturę. Pierwsza połowa lat 60. to studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie na kierunku handel zagraniczny, specjalność transport morski. Tu na Wybrzeżu poznała Lecha Kaczyńskiego, z którym w 1976 roku wzięła ślub. 4 lata później państwu Kaczyńskim urodziła się córka Marta.
23 grudnia 2005 roku Lech Kaczyński, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Maria z Mackiewiczów-Kaczyńska została pierwszą damą. Nikt wówczas nie przypuszczał, jak wielka tragedia będzie naszym udziałem niecałe 5 lat później, 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Że delegacja państwowa z parą prezydencką, lecąca rządowym samolotem na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, już nie wróci.
Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask, jak twe oczy dalekich i zimnych gwiazd z zachmur.
Polecamy państwu film dokumentalny Marii Dłużewskiej zatytułowany Dama o życiu Marii Kaczyńskiej. Premiera filmu miała miejsce 8 kwietnia 2015 roku, a film jest dostępny w internecie na stronie TVP WOT.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni państwo, co tydzień w Kresowym Saloniku przedstawiamy informacje z Wilna i ze Lwowa. Posłuchajmy teraz naszych lwowskich korespondentów z Kuriera Galicyjskiego, Kariny Wysoczańskiej i Eugeniusza Sało.
Witamy słuchacze kresowej audycji bardzo serdecznie. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o kresowych korzeniach pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Warto przypomnieć, że pierwsza dama odwiedziła Lwów 1 czerwca 2009 roku. Maria Kaczyńska wzięła udział w zorganizowanym przez konsulat generalny RP drugim polsko-ukraińskim Dniu Dziecka we Lwowie, który objęła swoim honorowym patronatem.
Podczas pobytu we Lwowie pani prezydentowa wzięła udział w uroczystości na cmentarzu Orląt Lwowskich, złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza. W części oficjalnej uroczystości w Operze Lwowskiej Maria Kaczyńska wręczyła nagrody główne laureatom konkursu plastycznego pod hasłem Uśmiech dzieci, uśmiech Lwowa, poświęconego twórczości Kornela Makuszyńskiego oraz obejrzała spektakl pod tytułem Pyzy na polskich dróżkach.
Jako pierwsze przywitała pierwszą damę na cmentarzu Łyczakowskim dzieci z Polskiej Szkoły nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny. Dzieci recytowały wiersz Władysława Bełzy Kto ty jesteś, Polak mały. Pani Maria Kaczyńska wzruszyła się i zaczęła recytować razem z dziećmi.
To była druga wizyta Marii Kaczyńskiej we Lwowie. Wcześniej, 1 kwietnia 2006 roku z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, swoim mężem, modliła się wspólnie podczas mszy świętej w katedrze łacińskiej podczas uroczystości 350-lecia lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza.
Lwowscy Polacy właśnie dzisiaj w Zadwórzu oddali hołd bohaterom bitwy, która przeszła do historii jako polskie Termopile. W uroczystościach upamiętniających 102. rocznicę bitwy pod Zadwórzem wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, członkowie polskich organizacji i towarzystw ze Lwowa i ziemi lwowskiej oraz goście z Polski.
Organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. O tym, jak wyglądało to miejsce, opowiedzieli prezes Janusz Balicki i członek zarządu towarzystwa Krzysztof Rumiński.
W czasach radzieckich miejsce to wyglądało zupełnie inaczej. To była ruina tutaj, ale był taki fakt, że przejeżdżające obok pociągi zawsze dawały sygnał. I ten, kto chciał się dowiedzieć, o czym świadczy to miejsce, to mógł. W latach 94, 95, oczywiście towarzystwo nasze, które się zajęło tym miejscem, uporządkowało ten teren.
Nie było mowy o tym Zadwórzu, ale jakąś okazją nas Cydzik tutaj przywiózł i my tutaj nocowaliśmy w stogu siana, będę tak mówił tu o gospodyni. Rano wstawaliśmy raniutko i przystępowaliśmy do pracy. Ten mur dookoła oczyszczaliśmy, trawy co roku kosiliśmy, żeby nie zarastał ten pomnik. Pomnik był trochę nachylony pod kątem pewnym, zastanawiali się, jak go wyrównać, no i doszło do tego, że został wyrównany i Bogu dzięki spotykamy się tutaj na tych uroczystościach.
Po części oficjalnej uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod obeliskiem na szczycie Kurhanu.
I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy słuchaczy Kresowego Saloniku
Karina Wysoczeńska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy lwowskim korespondentom z Kuriera Galicyjskiego. Jak zawsze przed przerwą w naszym Saloniku redaktor Daniel Wojciechowski przedstawia wydarzenia historyczne związane z Kresami. Witamy kolegę.
16 sierpnia 1945 roku Polska podpisała układ ze Związkiem Radzieckim regulujący kształt naszej granicy wschodniej. Kto zyskał, a kto stracił, dla kogo była to korzyść, tłumaczyć nie trzeba. No i jeszcze ważna rzecz, bo w 1948 roku te granice skorygowano po raz pierwszy w Galicji i na Podlasiu, a w 1951 w rejonie Kolana Bugu i Ustrzyk Dolnych doszło do drugiej korekty granic. Jeszcze przed wojną, 17 sierpnia 1932 roku, Wilnianie mogli skorzystać z lotów samolotem. Tego dnia otwarte zostało lotnisko Wilno-Porubanek. Porubanek to nazwa sąsiadującej wówczas z lotniskiem wsi. Przed II wojną światową z wileńskiego lotniska można było dolecieć do Warszawy, Rygi i Kowna. Ciekawostka jest jeszcze jedna, bo lotnisko w tym miejscu istnieje do dziś. Natomiast 19 sierpnia 1506 roku, to wiek XVI, w Wilnie zmarł król Aleksander Jagiellończyk. Był wnukiem Władysława Jagiełły i ostatnim z wielkich książąt litewskich znającym język litewski. Aleksander Jagiellończyk zmarł bezpotomnie i został pochowany w katedrze wileńskiej. Wbrew jego testamentowi zwłoki pozostały w Wilnie. Kronikarz odnotował: oto jedyny król Polski, który spoczywa na ziemi litewskiej. 15 sierpnia 1966 roku zmarł w Harrison koło Nowego Jorku Jan Kiepura, tenor światowej sławy, artysta scen operowych, operetkowych, no i filmu. Zgodnie z życzeniem spoczął na cmentarzu Powązkowskim we Warszawie. A co miał wspólnego Jan Kiepura, złoty chłopak z Sosnowca, jak go nazywano z Kresami? A to, że 15 stycznia 1925 roku na scenie opery we Lwowie rozpoczął swoją karierę artystyczną. Zaśpiewał partię solową w operze Faust.
My spotkamy się z Państwem za kilka minut, a do przerwy posłuchajmy wspomnianego Jana Kiepury w piosence Nino, uśmiechnij się.
Moim pragnień żar, nagle bez słów odeszłaś ty i prysły złudne sny. Rozbudzona miłość w sercu tli, gdzież cię szukać, gdzież, ach, powiedz mi. Przyzywam cię piosenką tą, czy słyszysz mnie, Nino? baśni nowy, słuchaj mnie. Czy nie wiesz, mała Nino, że kocham cię? Nino, ach, uśmiechnij się, tyś jest w życiu mem najcudniejszym snem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
W niedzielę w Radiu Gdańsk.
Salon artystyczny Radia Gdańsk.
W audycji zaproszenie na festiwal Sopot Nonfiction i premierę polsko-ukraińskiego dokumentalnego spektaklu tanecznego Every Minute Motherland w reżyserii Macieja Kuźmińskiego.
No, wojna nie zapukała do naszych drzwi, tylko ona po prostu wdarła się, wyważyła te drzwi.
Po 24. ja czułam, że nie wiem, jak ja mam tańczyć nadal, ale że potrzebuję właśnie mówić ciałem i to zadanie, żeby opowiadać jakąś swoją historię, mi pomogło, bo ja to przeżyłam, poczułam się o wiele lepiej, jak po prostu oddałam to wszystko ruchem.
Salon artystyczny w niedzielę po 14:00. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton After. 26 sierpnia w ciągu jednej gorącej nocy zagramy 4 filmy serii z premierowym After 4. Bez siebie nie przetrwamy. Maraton After w kinach Helios. Start 26 sierpnia, godzina 22.
Więcej na helios.pl.
Zaprasza kino Helios w Gdyni, Centrum Riviera.
Reklama. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Po różnych miastach człowiek włóczył się, wertował na Montmartre bruk. We Wiedniu starych walców uczył się, a w Nicy w słońcu leżeć mógł. A kiedy wraca, widzi w mieście mgła, jakby koniec barwnym snom. A jednak serce ze wzruszenia drga i nagle wie, tu jest mój dom. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś, spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Imię czyjeś na wpół zapomniane, chwila, uśmiech, miejsce ukochane. jedno co, próżno temu przecz nic, a taka najważniejsza rzecz. My mamy w życiu tyle wielkich słów i tak nam kradną wszystek czas. Majątek, sława, miłość wciąż i znów po obcym świecie gonią nas. Aż przyjdzie wieczór szary, tak jak dziś, i spojrzysz przed się, zmarszczysz brwi. I nagle wszystkie słowa oddałbyś, by tylko mogło wrócić ci. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś, spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Kwiaty zwiędłe, teksty zapomniane, chwila, uśmiech, miejsce ukochane. Wszystko jedno co, próżno temu przecz nic, a taka najważniejsza rzecz.
Przypomnieliśmy Państwu Ordonkę w piosence z 1934 roku, Jakieś małe nic. Muzyka Leon Boruński, słowa Marian Hemar.
Witamy Państwa po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Pałac Sierakowskich w Aplewie Wielkim, niedaleko Malborka, w którym znajduje się Muzeum Tradycji Szlacheckiej, jak przekonali się Państwo podczas ubiegłotygodniowej audycji, kryje wiele kresowych historii.
I o tych historiach opowiedzą nam pani dr Dobromiła Rzyska-Laube i pan Maciej Kraiński, kurator muzeum. Uchylmy zatem jeszcze raz drzwi pałacowe i zajrzyjmy do jego wnętrza.
W sali bilardowej prezentujemy portret Stanisława Sołtana. Jest to jeden z najlepszych portretów tutaj pokazywanych, malowany przez jednego z najlepszych portrecistów końca XVIII wieku, czyli Jana Chrzciciela Lampiego. I tu musimy się pochwalić. My mamy oryginał, Zamek Królewski, tylko kopię. Portret przedstawia Stanisława Sołtana, który był związany właśnie z kresami. Wymieniany jest także w VIII księdze pana Tadeusza. I tutaj zacytuję. Owóż Rejtan na przyjazd księcia jenerała zaprosił gości. Liczna szlachta się zebrała. Było teatrum. Książę kochał się w teatrze. Fajerwerk dawał kaszyc, który mieszkał w wiatrze. Pan Tyzenhaus tancerzy przysłał, a kapele Ogiński i pan Sołtan, co mieszka w Zdzięciele. I rzeczywiście pochodził ze Zdzięcioła, trudno wymówić tę nazwę, na dzisiejszej Białorusi. Pałac dotychczas się zachował, chociaż nie jest prezentowany jako muzeum, ale to dziedzictwo po sołtanach pozostało. Dziedzictwo dziedziczone właśnie po Radziwiłłach, których wątek się już tutaj pojawiał w Aplewie.
No jeżeli mówimy o Zdzięciole i o innych dworach na kresach, ale również na przykład w Aplewie, to warto wspomnieć cudownego dokumentalistę tych dworów, mianowicie Napoleona Ordę. On w swoich rozlicznych tekach udokumentował zarówno Waplewo, jak i Zdzięcioł. I warto czasami sięgnąć do tek Napoleona Ordy, który urodził się na Polesiu. A Polesie to znowu można by zaśpiewać, tak jak kiedyś śpiewano Polesia czar. Przechodzimy do sali gdańskiej.
I to znowu możemy nawiązać do Polesia, dlatego że rodzina Kublickich, związana także z kresami, miała majątek Polesie. Akurat tu nomen omen właśnie taka nazwa. W sali gdańskiej prezentujemy dwa portrety Karoliny z Sołtanów i Józefa Kublickich. Właścicieli majątku Poleś i Krykiany. Byli oni teściami znanego ilustratora litewskiego, Wincentego Smokowskiego, który później przygotowywał ilustracje do dzieł i Mickiewicza, i Kraszewskiego.
No, warto wspomnieć o również takim smutnym wątku związanym z wojną, z II wojną światową. I przy okazji przypomnieć, Aleksandra Engelhardt w Wianie wniosła wspaniały serwis, który był chlubą tego miejsca. Właściciele Waplewa, mając świadomość tego, że zbliża się wojna, ten wspaniały serwis XVIII-wieczny wywieźli do Spuszy, czyli do majątku książąt Sapieha, a wywieźli do Spuszy dlatego, że rodzona siostra Heleny Sierakowskiej, również z domu Lubomirska, była żoną Eustachego Sapiehy, jak państwo zapewne sobie przypominają, jednego z zamachowców z 1920 roku, który razem z Januszajtisem usiłował przeprowadzić zamach. Oczywiście zamach był inspirowany przez Piłsudskiego, ale tenże Eustachy Sapieha był, jak mówiłem, mężem siostry Heleny Lubomirskiej i w tej Spuszy ukryto te różne precjoza przywiezione stąd, bo myślano, że tam właśnie one będą bezpieczne. Jak mi potem opowiedziała córka Heleny Lubomirskiej-Sierakowskiej, która się nazywała Jadwiga Rei, bo wyszła za Dominika Reja, a spotkałem ją w Luksemburgu, jej domu na ulicy Kapucynów. Rue des Capucins to się nazywało. Ona mówiła na temat tego kosza z precjozjami schowanym w Spuszy. No jak tylko weszli Rosjanie, to dobry sługa natychmiast pokazał, gdzie schowane. No i przechodzimy przez salę gdańską i wchodzimy do biblioteki, która była jedną z chlub tego miejsca, oprócz kolekcji i oprócz tego wspaniałego parku 10-hektarowego, który się rozpościera za pałacem. Przechodzimy do biblioteki, w której według zapisków i znowu sołtana, bo brat Marii Sołtan był po powstaniu styczniowym wyzuty z wszystkiego, bo był powstańcem styczniowym i tutaj pracował jako bibliotekarz. Sporządził inwentarz i katalog zbiorów, ale niestety zaginął. I my w tej chwili odtwarzamy tę bibliotekę, oczywiście nie dysponując ani katalogiem, ani inwentarzem, nie jesteśmy w stanie do końca sobie wyobrazić, jak to było. Wiemy z zapisów, 11 szaf bibliotecznych, 11 tysięcy książek, ale my tworzymy Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Zatem kupujemy całe mnóstwo różnych książek, które są związane z heraldyką, które są związane z genealogią, które są związane z memuarami dotyczącymi tradycji szlacheckiej, wspomnieniami i całym mnóstwem różnych książek, które nawiązują do tradycji szlacheckiej. Gdybyśmy sięgnęli do środka, do szafy, to byśmy na przykład znaleźli, znowu wątek wschodni, herbarz rodzin Żmudzkich, albo herbarz rodzin Ormiańskich, albo herbarz rodzin tatarskich. No i tu moglibyśmy snuć całą opowieść o Tatarach, którzy właśnie w Wielkim Księstwie Litewskim służyli początkowo Witoldowi, a potem służyli Rzeczypospolitej, a potem utworzyli w ramach 13 Pułku Kawalerii Szwadron Tatarski, gdzie zamiast chorągwi na lancy mieli bunczuki. Szafa biblioteczna, którą widzimy, jest ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Otóż będąc w Paryżu spotkałem tam pana prezesa i dyrektora, pana Kazimierza Zaleskiego. W rozmowie wynikło, że odtwarzamy bibliotekę, a on powiedział, no to jak będzie samochód w Paryżu, to go tu przyślijcie. Ja mam taką bibliotekę po Radziwiłłach berlińskich, nie wiemy co z nimi zrobić, to może wam przekażemy. No i przekazał nam w 20-letni depozyt Bibliotekę z Paryża.
Jeszcze jeden wątek związany z kresami to wątek łączący się z inflantami. Mamy tutaj portret Krzysztofa Huwalta z niemieckiej lub szwedzkiej spolszczonej rodziny i protoplastą polskiej linii Huwaltów był Krzysztof, który w zadziwiający sposób łączy się i z kresami, i z Gdańskiem. Był dowódcą wojsk gdańskich przez jakiś czas, ale majątki miał właśnie na Inflantach, a potem były przeniesione na Białoruś. I dzięki właśnie hojności pani Elżbiety Grodzickiej-Huwald wiele pamiątek po Huwaldtach tej spolszczonej rodziny trafiło do nas.
A tu proszę popatrzeć na tę grafikę. Otóż na tej grafice widzimy Józefa Sierakowskiego. No nie będę się w tej chwili zapuszczał w różne takie ścieżki, jak dalece on jest spowinowacony z Sierakowskimi, ale to jest Sierakowski, który w Wilnie przemawia do ludzi w związku z tym, że Napoleon wkroczył do Wilna i on zachęca ich do tego, żeby wspólnie z Napoleonem tworzyć nową Polskę i pomaszerować oczywiście na Moskwę. No cóż, taka konstatacja smutna. Chodziło mu o mięso armatnie po prostu. 100 tysięcy Polaków, między innymi z Litwy, z Białorusi, pomaszerowało, a niewiele z tych osób wróciło. Proszę sobie przypomnieć scenę z filmu Wajdy Popioły. Stojący, zamrożony żołnierz, który jest taką formą drogowskazu. No to taki los w dużej mierze spotkał tych ludzi. No i oranżeria. Kiedyś miała szklany dach, ale w 1926 roku oranżeria została przerobiona w ten sposób, że u góry powstało pięterko i na tym pięterku była szkoła dla dzieci, no właścicieli, no tak to było. Do czwartej klasy się było w domu, a od czwartej klasy zdawało się egzamin i szło się do bursy, no i potem się już zdawało maturę. Sierakowscy mieli 7 swoich dzieci, no i tutaj znowu coś, co może Państwa zainteresuje. Ale było również 2 Wańkowiczów, którzy przyjechali do swoich kuzynów sierakowskich, spowinowaconych oczywiście znowu przez sołtanów i mieszkali tutaj razem z kuzynami i chodzili do szkoły. Zachęcam do przeczytania książki Mieczysława Jałowieckiego Na skraju imperium. Rozdział 2 poświęcony jest okresowi gdańskiemu i w tym rozdziale 2 on wspomina o Wańkowiczu, swoim dalekim kuzynie, który był jego współpracownikiem i który nie mógł wrócić do swoich majątków kresowych po pokoju ryskim, no bo one odpadły. To była wielka tragedia dla rodzin, które musiały pozostawić swoje majątki i taka zadra, która bardzo długo trwała w związku z tym, że ten pokój zawarto, nie biorąc pod uwagę tego, jak olbrzymia ilość rodzin polskich, nie tylko ziemiańskich, rodzin polskich pozostało po drugiej stronie granicy. Żeby wyjaśnić, oczywiście my się chlubimy tym, że 15 sierpnia 1920 roku daliśmy łupnia wojskom sowieckim i pogoniliśmy Budionnego. Tylko zapominamy o tym, że to zwycięstwo nie zostało do końca wykorzystane. Pokój ryski doprowadził do tego, że po stronie sowieckiej pozostała olbrzymia część tego, co było ojcowizną kresowiaków i oni niestety musieli stamtąd ujść, no bo rzeczą oczywistą jest, że gdyby nie uszli, no to znaleźliby się na Syberii.
Pamiątki przekazywane do naszego muzeum zawsze niosą ze sobą jakąś historię, losy i rodzin i tego, co przetrwało. I tutaj chcę też nawiązać do jeszcze innego daru z Kresów, daru pana Wiesława Chacińskiego, który przekazał nam piękną haftowaną makatę, która była haftowana przez kolejne pokolenia. Rodzina Chacińskich jest związana z tą legendą mickiewiczowską, dlatego że byli oni pokrewnieni z rodziną Karpowiczów, do których należał Czombrów, czyli pierwowzór Soplicowa. I ta legenda była bardzo żywa i zawsze w tych opowieściach związanych z darami właśnie od Kresowian zawsze pojawiają się właśnie różne takie wątki, które są związane z tymi historiami i legendami kresowymi.
Znowu trzeba dodać i uczcić kolejnego darczyńcę, czyli pana Andrzeja Sołtana. Ileż to razy już ci sołtanowie się tutaj pojawili, ale oni odgrywają bardzo, bardzo istotną rolę. Nie tylko w przeszłości, ale również we współczesności. Pani Dobromiła tego nie powie, ale ona jest powinowacona z sołtanami. Ale wracam do Andrzeja Sołtana. Otóż on również podarował nam wspaniałą makatę, która przez kilka pokoleń w rodzinie sołtanów była. I w tej chwili pan Andrzej, nie dalej jak kilka miesięcy temu, podpisaliśmy z nim umowę i on to nam przekazał na własność. To jest makata szyta krzyżykami. Ja to nazywam, ja nigdy w życiu nie szyłem, więc nie wiem, jak to się robi, ale rozumiem, że to się bierze nić i tak na krzyż się to tam jakoś robi. W każdym razie makata jest fantastyczna. Musimy ją wyeksponować. A tutaj w sali koncertowej mamy kopię obrazu pani Richter-Janowskiej. Obecny z nami pan dr Maciej Rydel, który zorganizował między innymi na terenie Uniwersytetu Gdańskiego wystawę poświęconą szlachcie i dworkom szlacheckim, nam to zaproponował.
Długo by na ten temat rzeczywiście można było mówić. Natomiast jesteśmy przed obrazem Bronisławy Richter-Janowskiej, która była jedną z najważniejszych osób malujących polskie dwory. Ona była nazywana malarką polskich dworów. Około 1000 chyba obrazów namalowała. To jest jeden z obrazów, który no, jest powiększony po prostu i na ścianie tutaj tworzy atmosferę dworu, salonu dworskiego, na tle którego odbywają się koncerty. Ja zajmuję się historią dworów, historią pałaców, historią ziemiaństwa. Stąd też tutaj jestem. W tym oczywiście kresowych, także to, co dzisiaj jest na Litwie, Białorusi, Ukrainie, to objeżdżałem, no nie wiem, czy teraz jeszcze dam radę, ale w każdym razie dokumentację na ten temat mam dość dużą. Łącznie no to jest około 6000 dworów, pałaców zdokumentowanych przeze mnie, dzisiaj w jakiejś części nieistniejących. Tutaj może małe statystyczne dane, mianowicie w Polsce było około 20000 dworów i pałaców w granicach z 1939 roku. Dzisiaj dworów jest trochę ponad 1000, z tego większość w fatalnym stanie. Takich, które są kontynuacją tradycji ziemiańskiej, jest około 150, łącznie z muzeami. W tym oczywiście Waplewo Wielkie, bardzo ładnie zrobione. Natomiast większość niestety jest w fatalnym stanie, także zostaje tylko dokumentacja przeze mnie robiona.
Skoro pan Maciej Rydel mówił o swojej pasji, warto wspomnieć Romana Aftanazego. 11 tomów pisanych od 1938 roku, wydanych pod koniec lat 80. i potem wznowionych w latach 90. Wszystkie dwory i pałace wschodu zostały przez tego człowieka jednoosobowo udokumentowane. Tysiące listów, tysiące zdjęć, tysiące znaczków pocztowych, które musiał kupić za własne pieniądze po to, żeby doprowadzić do wydania 11-tomowego dzieła Dwory i Pałace Kresów Wschodnich. I oto przed chwilą mówił pan dr Maciej Rydel o swojej pracy. Jego praca dotyczy właściwie Polski centralnej. I ja na nasz prywatny użytek z Dobromiłą nazywamy pana Maćka Rydla małym Aftanazem współczesnej Polski. Z oranżerii wychodzimy do parku. 10 hektarów. Aleja Główna, Lipowa, na głównej osi wjazdowej przebiegającej przez oś pałaców, wychodząca na Aleję Lipową, zwieńczona pagodą chińską na lekkim wzgórzu. Tak sierakowscy spędzali letni czas, bo trzeba pamiętać o tym, że park był nazywany salonem letnim, czyli salonem parkowym. Tu wystawiano stoliki, możliwe, że w altanie był ustawiony czajnik z gorącą herbatą i tam do ciasteczek pieczonych gdzieś w kuchni dworskiej, która zawsze była poza pałacem. Rozważano, jak będzie wyglądała przyszłość i kojono nerwy śpiewem ptaków, których tutaj jest ogrom. Proszę wyobrazić, że wiosną, jak się otworzy okno, to jest po prostu orkiestra. I na koniec taką opowiem Państwu anegdotę. My tu organizujemy Pomorskie Dni Chopinowskie. W 2010 roku zorganizowaliśmy specjalne wydarzenie, bo po prostu było 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina. To, co w tej chwili się nazywa kortem tenisowym, służyło nam do tego, żeby tam ustawić scenę bardzo profesjonalną. Zaprosiliśmy orkiestrę kameralną z panem Wojtkiem Rajskim. Zagrała koncert chopinowski. Pianistka japońska nazywała się Rieko Nezu. Ona była uczestniczką konkursu chopinowskiego. I w momencie, kiedy zakończył się koncert i ostatnie akordy zaczęły wybrzmiewać muzyki, którą zagrała pani Rieko Nezu, na wysokim drzewie parkowym usłyszeliśmy głos kosa parkowego, który ciągnął ostatnią nutę z tego, który pani Rieko Nezu wybiła klawiszem fortepianowym. Spojrzałem na nią i ona po prostu zapłakała w tym momencie, bo to jakby dłużej przytrzymała pedał fortepianu, a to robił kos na drzewie. Niestety jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zakończyć tę opowieść na temat powiązań kresowych Waplewa, powiązań rodziny Sierakowskiej z rozlicznymi rodzinami z Kresów, czy to z Kresów wileńsko-litewskich, czy białoruskich, czy też z Kresów ukraińskich, które sięgały przecież kiedyś aż za Kijów. Ale to wcale nie znaczy, że w ten sposób się zamykamy na dalszą opowieść. Zapraszamy na kontynuację, tym razem oko w oko. Czy to z panią Dobromiłą Rzyską-Laubę, czy to ze mną, czyli z Maciejem Kreińskim. Dziękuję bardzo.
Przypominamy, że Muzeum Tradycji Szlacheckiej, mieszczące się w Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku, czynne jest od wtorku do niedzieli między 10 a 16. To 80 kilka kilometrów od Gdańska, a 20 kilometrów od Malborka. Warto więc na trasie wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych wędrówek odwiedzić to miejsce. A interesujące opowieści pani Dobromiły Rzyskiej-Laubę i pana Macieja Kraińskiego dostępne są oczywiście na naszej stronie internetowej, stronie Radia Gdańsk, w zakładce Kresowy Salonik.
A my wszystkich miłośników kresów zachęcamy do odwiedzenia w najbliższy czwartek, 25 sierpnia, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tego dnia o godzinie 17 Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, znawca i popularyzator wiedzy o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, opowie o polskich śladach w Odessie. To w najbliższy czwartek.
O godzinie 17 oczywiście, a za tydzień w sobotę zapraszamy na kolejne spotkanie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Początek jak zawsze kilka minut po 16. Panie Michale, tak mnie Kiepura zafrapował, że może na koniec posłuchamy raz jeszcze tego wspaniałego artysty.
Z największą przyjemnością, panie Andrzeju, żegnamy się razem z realizatorką Julią Baranowską, a przed państwem Jan Kiepura w utworze z filmu Kocham wszystkie kobiety z 1935 roku.
I już wszystko wiadomo.
Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodką sama dziecina, jej czar znam i dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tej wyśnionej, wymarzonej
dam serce me. Ideał swój ma każdy, on czy też ona. I każdy też z miłości gdzieś kiedyś kona. Ale ja, milion kobiet kocham, albo dwa, dziewczyn wszak nie jest brak. A więc wiesz, którą całować, też tra la 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 la, brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodkusta ma dziecina, jej czary znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, jak wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce ma.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.